Cześć, dzień dobry. To jest podcast Do Góry Nogami. Witam serdecznie. Kilka tygodni temu miałem okazję siedzieć przy stole w Reading z twoim mężem Ania, Beniaminem Kaliszem. Mam dzisiaj wielką przyjemność siedzieć przy tym stole na wsi z Anną Kalisz.
Dzień dobry.
Cześć, Ania.
Ciekawy głos bardzo.
Jak twój głos? Jak ty się trzymasz?
Uda mi się.
Dasz radę. Dobra. Tak sobie myślę, że taką żeśmy drogę przeszli jako rodziny w Reading będąc. I to, o czym rozmawiałem ostatnio z twoim mężem, z Beniem, na temat tego, jak Duch Święty się porusza w jego życiu, w naszym życiu i co Bóg robił w jego życiu. Wy macie dosyć niesamowite historie, jeżeli chodzi o zaopatrzenie. Jak Bóg was zaopatruje. Jak ty to rozumiesz w ogóle? Co teraz się dzieje w waszym życiu, że tak naprawdę można by powiedzieć, że żyjecie trochę z dnia na dzień, nie? Jeżeli chodzi o zaopatrzenie. Tak. Wyobrażałaś sobie siebie kiedykolwiek, że to tak będzie wyglądało?
Chyba nie, ale też nie wyobrażałam sobie siebie inaczej. I dzisiaj nawet czytałam sobie przed chwilą historię o tym młodzieńcu, który zapytał Jezusa, co mogę... Szanuję całe prawo, wypełniam cały dekalog, co mam zrobić, chcę pójść za tobą. I Jezus spojrzał mu w oczy i powiedział, brakuje ci tylko jednego. Ale nie powiedział mu, brakuje ci tego, żebyś był ubogi. Powiedział mu, sprzedaj wszystko, co masz, bo dopiero wtedy cały twój skarb będzie w niebie. Akurat wyraźnie w jego przypadku o to chodziło, żeby jego skarb był w niebie. I to nie chodzi o to, czy miał pieniądze, czy nie, ale widział swój skarb gdzie indziej. Więc... Nie wiem, mi się wydaje, że to też jest tak, że ja trochę czułam, wiedziałam, ale wiedziałam to bardziej umysłem, że mój skarb jest w niebie i tylko w niebie, ale to jest fajne, jak można się sprawdzić, można się zweryfikować i poczuć, tak, rzeczywiście tak jest. I to czujemy każdego dnia, więc to, no i to jest świetne.
Okej, ja tak zerkam na bok, bo chcę być pewien, że to się nagrywa, wiesz, bo tak cię trochę słabiutko słyszę. Wiesz, ja powiem ci tak, Ania. Ja byłem świadkiem takiej sytuacji, jak ty, bo mieszkaliście tam u przyjaciół w Reading i chciałaś się odwdzięczyć, pamiętam, i zrobić tym ludziom na święta Bożego Narodzenia, tej amerykańskiej rodzinie, w których mieszkaliście, chciałaś zrobić gęś, nie? I nie wiedziałaś, ile tak gęś jeszcze kosztuje.
Wiedziałam tylko, że jest na pewno droga i z naszego zerowego budżetu raczej nie uda nam się wygospodarować pieniędzy na drogą gęś.
Nie mieliście poduszki finansowej.
Tak, w tym czasie nie mieliśmy poduszki, zdarzała nam się.
I, słuchaj, no i miałaś 100 dolarów, nie pamiętam skąd, ale miałaś 100 dolarów.
No nawet nie miałam 100 dolarów tak naprawdę. Wiedziałam, że przed świętami jeszcze dostanę wynagrodzenie za moją pracę. Wiedziałam, ile będzie tego wynagrodzenia i wiedziałam, że uda nam się dzięki temu kupić dzieciom prezenty świąteczne. I kiedy nasza gospodyni, nasza przyjaciółka powiedziała, słuchaj, widziałam u rzeźnika gęś, ja kupię tę gęś i ty ją przyrządzisz. Na co ja powiedziałam, o nie, 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 ja kupię tę gęś. Ale w tym momencie nie mieliśmy pieniędzy na tę gęś i od razu zaczęłam się modlić, Boże, nie jesteśmy w stanie jakby dać z siebie nic takiego zupełnie praktycznego, to przynajmniej pozwól nam obdarować ich czymś ekstrawaganckim i czymś ponad ich codzienność też, bo no to nie jest codzienna sprawa, żeby w Stanach kupić sobie gęś. To jest tam w ogóle nigdzie generalnie, ale tam to jest jeszcze większa różnica cenowa w stosunku do kurczaka czy indyka.
Tak.
I modliłam się tylko o to, żebyśmy tę gęś mieli możliwość kupić z tego zerowego budżetu. No i
no tak.
Jesteśmy pod kościołem.
No jesteśmy pod kościołem, wychodzimy z kościoła.
I najpierw jeszcze w kościele ty mnie zapytałeś, no Ania, jak tam, czy to, cokolwiek się zmieniło w tej waszej sytuacji, bo ktoś tam mówił, że ciebie może zatrudni, czy ktoś cię może zatrudnić. A ja mówię, nie, wiesz co, ta kobieta się w końcu nie odezwała, nikt mnie nie zatrudnił, ale Bóg nam pokazał, że w każdej chwili o nas zadba, w każdej chwili, w której będzie taka potrzeba. I stoimy grupą 9-10 osób przed kościołem. Wychodzimy.
Tak.
Ja chyba jestem najbliżej ściany.
Tak.
Tu jest ulica.
Tak.
I nagle zatrzymuje się samochód z piskiem opon. Wysiada z tego samochodu facet.
I
przedziera się przez tłum, podchodzi do mnie i wciska mi do ręki zwitek pieniędzy, zwitek banknotów. I mówi, ja cię przepraszam, że to jest tak mało. Przepraszam, że to jest tak mało, ale po prostu usłyszałem od Ducha Świętego, że mam ci dać wszystko, co jest w moim portfelu. I aż mi głupio, że to tak mało, ale to była kwestia posłuszeństwa. I pobiegł.
No
i
pamiętam, byłem przy tym.
Stoimy wszyscy jak wryci.
Tak.
Nikt nie zna tego faceta, nikt go nigdy w życiu nie widział.
Ja patrzę, a tam są jakieś jednodolarówki z tego, co pamiętam. Jakieś
$4
absurdalna sytuacja w ogóle, nie? No dobra, no super, że ktoś ci daje pieniądze.
Ale
no,
to
ale
już
wiesz,
był dla mnie taki
dolary,
znak.
To są 16 zł. Pytanie, jak być wdzięcznym w takiej sytuacji, kiedy nie masz prawie nic.
Ale w tym momencie nie potrzebowałam. Poza oczywiście tymi pieniędzmi, o których marzyłam i o które się modliłam na dzień.
No i natomiast co dalej?
Następnego dnia pojechałam do znajomej, dla której pracowałam. Wiedziałam, ile pieniędzy od niej dostanę, po czym ona daje mi $100 więcej. No więc ja mam w portfelu te pieniądze, mam te $100 więcej i jeszcze te $4 od tego faceta z samochodu. Jadę do rzeźnika, znajduję gęś w lodówce, biorę tę gęś, podchodzę do kasy, pani waży gęś i mówi $104 poproszę.
Niesamowite. Niesamowite. Powiedz mi, czy w takich sytuacjach, no bo okej, to jest retoryczne pytanie, no bo ja wiem, że w takich sytuacjach człowiek się cieszy jak dziecko, że Bóg odpowiada i że to jest takie akuratne, nie? Ale dla niektórych no trochę możemy brzmieć jak wariaci, nie?
Nie da się chyba inaczej w tej sytuacji.
No dobra,
ale... No mamy te wszystkie opowieści, tak? Mamy te opowieści o tym, co Bóg dla nas zrobił, w jaki sposób nas zaopatrywał. Typu mój mąż modlił się o to, żeby tego samego dnia skądś się wzięło $1000 dla nas, po czym wieczorem ja do niego dzwonię, wracam do domu i dzwonię do niego i mówię, a wiesz co, dostałam torbę pieniędzy. Tak po prostu od jakichś ludzi dostałam torbę pieniędzy, liczymy w domu pieniądze, a tam jest $995, brakuje 5, no ale dobrze.
Do 1000?
Do 1000 brakuje 5, no ale jest dobrze, no jest 995, no. Ale liczymy 3 razy, okej. Jest 995, następnego dnia rano jadę do banku wpłacić te pieniądze i kobieta liczy te pieniądze na tej maszynce, gdzie te banknoty przelatują. I woła swoją koleżankę i widzę, jak słyszę, jak rozmawiają. Słuchaj, coś jest nie w porządku z tą maszynką. Ona źle liczy. Za każdym razem, jak liczy, to mi pokazuje większą kwotę. Coś jest nie tak. Dobrze, dobrze, to przestań liczyć. Daj jej po prostu to, co wyszło. Tam najwięcej, ile wyszło i koniec. I przestajemy liczyć. Sprawdzimy tę maszynę. Coś jest na pewno z nią nie w porządku.
To jest lot.
Wracam do domu, podliczam wszystko. To, co wpłaciłam, to jak to wyglądało. I okazuje się, że jest dokładnie $1000. No więc to są takie historie, że to jest jakiś kosmos totalny. Tak samo jak kosmosem jest to, że przez cały rok mieszkaliśmy z naszymi przyjaciółmi, u naszych przyjaciół i Bóg sprawił, że naszym zaopatrzeniem stała się pusta studnia. Tak? I to jest jakby dłuższa historia, ale samo hasło, jakby nawet symbolicznie, tak, pusta studnia może stać się twoim zaopatrzeniem, jeżeli Bóg w taki sposób zadziała.
Ja myślę, że to warte jest wytłumaczenia. Może ja to postaram się w takiej pigułce, że mieliście mieszkać w zupełnie innym miejscu, gdzieśmy podpisali umowę, jeżeli chodzi o dom. I tam się okazało, że nie możecie mieszkać, bo wyschła studnia i chcieli wywiercić nowo. Okazało się, że nie da, no bo tam wszędzie skały dookoła i przyjechała firma wiertnicza, jeśli powiedziała nie. I ta właścicielka załatwiła jakieś wam, na chwilę to miało być zastępcze lokum u tych właśnie przyjaciół i potem się okazało, że się bardzo zżyliście z nimi i że oni mają jakąś tam osobną takie miejsce u siebie w domu dla gości.
Przepraszam, nie? Cudem samo w sobie, że dwie rodziny przez rok mieszkały razem i my się nadal kochamy i za sobą tęsknimy?
No tak, to jest cud.
W jednym domu.
No, to jest cud, to jest niesamowite. A ja wiesz co, ja sobie tak myślę, no dobra. Pewnie ktoś nas słucha, kto sobie myśli tak, okej, okay. Ja czytałem te wszystkie książki, czytałam te wszystkie książki, że Bóg zaopatruje, że to jest w timingu, bo my znamy takie historie, masę z książek, no ale tak naprawdę jest różnica, jak to cię dotyka tak bezpośrednio i na pewno są, no bądźmy autentyczni, no są te chwile zwątpienia, Ania, co? Takiego, że budzisz się czasami rano i myślisz, kurczę, a co będzie, jak to jednak nie zadziała? Czy nie ma takiego myślenia?
Było więcej, jest coraz mniej i w ogóle wydaje mi się, że to jakby takie życie i w ogóle życie z Bogiem wymaga pewnej dozy szaleństwa i tego, że się decyduje na szaleństwo tak naprawdę, bo jakby to, ja się czuję, że z tym wszystkim, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, jak z chodzeniem po wodzie, że to jest chodzenie po wodzie, ale nie masz szansy zacząć chodzić po wodzie, dopóki nie wyjdziesz z łodzi. A jaki wariat, który siedzi bezpiecznie w łodzi, decyduje się na to, żeby z niej wyjść i zacząć po tej wodzie chodzić?
No, wariat apostoł Piotr, nie? Który był największym wariatem w historii nowożytnej.
Wiedział, w czyją stronę idzie.
No może nie największym, no. Było kilku wariatów jeszcze, jak Jan Chrzciciel na przykład. Ale okej, okay, to jest okej, okay, ale jak, czy jest tak, że my musimy stanąć, okej, okay, dlaczego, jak myślisz, dlaczego my musimy stanąć życiowo w takich sytuacjach, no, kryzysowych, czy też takich sytuacjach no niełatwych, żeby coś się przełamało, żebyśmy mogli przetransferować się z takiego myślenia książkowego o cudach do takiego doświadczenia?
Nie wiem, bo mam wrażenie, że my cały czas jesteśmy na tej drodze i ta przygoda się nie skończyła. Mhm. Może się dowiem kiedyś. Mhm. Ale każda z tych sytuacji, to też jest tak, że co one w ogóle oznaczają. To jest tak, że my doświadczamy pewnych rzeczy, ale dla mnie te rzeczy nam cały czas niewiele, one mi niewiele mówią o mnie, one mi cały czas więcej mówią o Bogu, o tym, jaki Bóg jest. I dla mnie każde z tych wydarzeń jest takim kamieniem, tak jak Izraelici wyciągali z Jordanu te kamienie, żeby ustawić je na miejsce, żeby zapamiętać i przypominać kolejnym pokoleniom, tutaj Jordan się rozstąpił, przeszliśmy suchą stopą. I potem kolejne pokolenia podejmowały decyzje na podstawie tego, że pamiętały, wiedziały, co oznaczają te kamienie. To ja wiem, że my w tej chwili budujemy coś takiego, że my ustawiamy te kamienie. Jeszcze nie wiem, czemu to posłuży tak naprawdę, ale to, co wiem na bieżąco, to na pewno to, że to zmienia relacje z Bogiem w taki sposób, że przechodzimy trochę od tej relacji, gdzie On jest tylko Panem, do nas Jemu oddajemy panowanie w naszym życiu i tam, gdzie Jemu oddajemy, to naprawdę dochodzimy do punktu przyjaźni. A że akurat w naszym wypadku dużo się dzieje w temacie finansów, no to jakby to jest temat gdzieś ważny dla wielu z nas i dotykający i dotyczący wszystkich nas i nagle się okazuje, że Bóg może z nami przepracować bardzo wiele tematów w oparciu o zaopatrzenie w finanse.
Kurczę, ja sobie tak myślę, wiesz, że tak jak wcześniej mówiłem, ja czytałem dużo książek na temat tego zaopatrzenia, że tam Chuck Perry, nasz kochany szef pokojów uzdrowień w Bethel Church, napisał książkę Free Falling, no genialna książka, gdzie on jeździł za $1 przez miesiące, nie? Tankował za $1 i po prostu znajdował na ulicy jakieś tam ćwiartki czy tam inne i
300 mil.
I tak, i jechał. I to ktoś może wierzyć, ktoś nie. Przeczytajcie książkę, jak umiecie po angielsku, może niedługo będzie po polsku, to no, ocenicie sprawę. W każdym razie jest to, tak jak mówiłem, różnica, jak widzisz, jak w naszym życiu z moją żoną, zaczynają się dziać takie naprawdę ponadnaturalne rzeczy, jeżeli chodzi o zaopatrzenia, że nagle zaczynamy dostawać jakieś pieniądze z nienacka. I tak jak to miało miejsce tam 2 tygodnie temu na przykład w kościele w Winnicy. I jak patrzymy na was, nie? Że okej, okay, że wy po prostu idziecie po bandzie i decydujecie się, tak, okej. Okay. Ja nie mówię, że to była łatwa droga, ale decydujecie się, okej, okay, zostajemy w Reading, pomimo tego, że nie do końca to wygląda logicznie i racjonalnie z takiej szerszej perspektywy. No ale, ale wiemy, jeżeli to jest prawda, co jest napisane w Piśmie Świętym, że Bóg nas zaopatrzy, skracając bardzo, bardzo skracając, ale to, co jest napisane, wiesz, w Ewangelii Mateusza na temat zaopatrzenia w 6, 7 rozdziale, to i patrzysz na i tak sobie myślisz, dobra, okej, ja to widzę, czyli naprawdę to działa, że to jest coś takiego, że sobie myślisz, okej, to działa. I do tego, jak zbierzesz sobie to, że naprawdę widzisz, że Bóg do ciebie mówi przez słowo wiedzy, przez proroctwo, no bo mówisz coś komuś i nagle ten ktoś mówi, okej, no tak, tak, zgadza się, to się zgadza. Albo mówisz, że coś się wydarzy i to faktycznie się wydarza. I do tego dochodzi, że widzisz uzdrowienia od czasu do czasu, że kogoś przestaje coś boleć albo, wiesz, wstaje. No to sobie myślisz, no to jest taka... No to sobie myślisz, no to nie może mieć granic, nie? To jest jakiś nieskończony lot po prostu.
I może jest trudno podjąć na początku taką decyzję, że chcesz w to wejść, no ale jeżeli się nie zrobi tego kroku, złodzi, to nie zobaczy się tego i nie poczuje się tego, co się tam dzieje na tej wodzie. I też ta nasza pierwsza decyzja tak naprawdę tego momentu, okej, decydujemy się na to, że wracamy do Reading na ten drugi rok. To była taka decyzja, że usiedliśmy, modliliśmy się wcześniej o to, bo usiedliśmy, żeby porozmawiać, dlaczego w ogóle podejmujemy tę decyzję. I wiedzieliśmy, że jeżeli tę decyzję podejmiemy, żeby pojechać, ale nie będziemy mieli szansy tam zostać, to po prostu wrócimy i tyle. I jakby nic się nie wydarzy, po prostu wrócimy. Ale jeżeli nie pojedziemy, to będziemy się przez resztę życia zastanawiać, co na nas czekało, co Bóg dla nas miał, a my tego nie wzięliśmy.
A co na was czekało? Jakbyś powiedziała tak z dzisiejszej perspektywy? Przez ten rok, gdzie myślę, że bardzo wielu ludzi by nie zdecydowało się pojechać, a wy się zdecydowaliście. I jak myślisz, co to było? Co na was czekało?
Przyjaźń z Bogiem. I naprawdę przyjaźń taka... Nie przyjaźń na papierze, nie przyjaźń w słowach i deklaracjach, tylko taka z brzucha, ze środka. Przede wszystkim chyba, bo cała reszta to są wątki poboczne, bo doświadczanie tych cudów to jest fantastyczna sprawa, ale relacja z Bogiem to jest największy cud. I to On sam w sobie jest... nagrodą i jakby największą, znaczy nagrodą, tym ostatecznym celem, a nie to, co On daje.
Produkty uboczne to, co On daje.
Produkty uboczne.
A relacja karmi i wystarcza. No dobra, ale teraz widzisz, jesteśmy tu w Polsce. My z Brydzią, z naszą rodziną, ty z Beniaminem, z dzieciakami i... Drugi rok z rzędu razem nasze dwie rodziny organizują na Slot Art Festival przyczepę sanatorium. Co to jest ta przyczepa? Jakbyś to miała komuś opowiedzieć w jednym zdaniu? Co to jest ta przyczepa? Co my tam chcemy? Dlaczego my to w ogóle chcemy robić?
Chcemy się dzielić, bo to jest tak, że się trochę w pewnym momencie zaczyna ta miłość i przyjaźń zaczyna się trochę przelewać i trochę nie dasz rady utrzymać wieczka w garnku. I to by trochę nie miało sensu, żeby to wieczko utrzymać, jak tam się wylewa na boki, więc trzeba trochę oddać. I chcę się dzielić tym. I chcemy się tym dzielić. Opowiadać o tym, co Bóg dla nas zrobił, ale też co widzieliśmy, czego doświadczaliśmy. I chcemy, żeby inni tego doświadczali, żeby mieli właśnie może odwagę czasami pytać Boga, co Bóg dla nich ma. Mhm. W takim sensie nie co dla nich ma fizycznie też, chociaż też, ale co ma dla nich w tej relacji. Bóg się nie bawi z nami w ciuciu babkę, kiedy go szukamy i kiedy go prosimy o to, żeby Bóg powiedział, zbliżcie się do mnie, ja się zbliżę do was. Mhm. Tak? I kiedy my się do niego zbliżamy, kiedy my wychodzimy w jego stronę, to on się przed nami nie ukrywa, tylko daje się znaleźć. Mhm. I to jest świetny czas na to, żeby powiedzieć Bogu, tak, chcę ciebie znaleźć. Mhm. I czekać na to, żeby on się też przybliżył do nas.
Come on. To zapraszamy do sanatorium na Slot Art Festival. Będziemy tam. Moim gościem, Ania, dziękuję ci bardzo. To myślę, że to było...
Dzięki.
No, to było... To był czat. Naprawdę. Dzięki, Ania.
Dzięki.
Jestem ciekawy, co jeszcze będziecie w tym podcaście z Beniem i z moją żoną razem. Postanowiliśmy zrobić taki panelik.
Double date.
Double date. Ania, dziękuję. To było Do Góry Nogami z Pawłem Dulusem i z Anną Kalisz. Dzięki, że byliście z nami. Zapraszamy na Slot Art Festival na sanatorium. Cześć.